Nasz gość dnia.
Naszym gościem dnia w poniedziałek jest ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani redaktor. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
O tym, co w sanktuarium piszczy, też porozmawiamy na koniec naszej rozmowy, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli od Camino, ponieważ w tym roku w czerwcu po raz kolejny wyruszył ksiądz na Camino de Santiago, czyli na szlak świętego Jakuba. Dlaczego? Po raz kolejny powiedziałam, czyli już raz ksiądz przeszedł.
Znaczy, motywacja jest podwójna. Jedna jest zupełnie niezależna od człowieka, a drugą się samemu jakoś obmyślam. Mianowicie ja w tym roku kończę 30 lat, 30 lat kapłaństwa obchodzę i pomyślałem sobie, że byłoby dobrze, gdyby się spotkać samemu z Panem Bogiem w dłuższej przestrzeni, ze sobą samym. Dlatego to był wybór tej drogi jakubowej dwutygodniowej szlakiem portugalskim. Natomiast ta motywacja, której się w ogóle nie uzgadnia, nie ustala, to jest taka, że się uzależniasz od Camino. Zresztą jak szedłem ten drugi raz i gdzieś tam publikowałem na Facebooku informacje, ci starzy wyjadacze pisali do mnie: witamy wśród uzależnionych, nie? Więc to jest takie doświadczenie przepiękne, ale to chodzenie wchodzi w krew.
No właśnie, co ma droga świętego Jakuba, szlak świętego Jakuba w sobie, coś takiego, że się wraca? Ja też mam znajomych, którzy przeszli i też wracają tymi wspomnieniami, wracają do tego, mówią, że może za jakiś czas, jak będzie w życiu troszeczkę może luźniej, więcej czasu, to chętnie pójdą znów.
Mówiąc tak ogólnolotnie, zacznijmy od ogólnolotnych takich stwierdzeń, to jest jakaś taka, myślę, jakaś przenośnia, czy być może jakaś zapowiedź tej pielgrzymki, którą człowiek odbywa na ziemi, wyrywa się zupełnie z rzeczywistości, idzie przez różne miejsca, musi się zmagać z sobą samym, gdzieś jest w takiej przestrzeni totalnie innej niż codzienność, co też nadaje smak temu czasowi. Spotyka się też cały świat na tej drodze, ludzi z całego świata. Spotyka się z nimi również na miejscach noclegowych, tzw. albergach, gdzie można nie tylko spać, ale też zasiąść przy stołach i naprawdę rozmawiać o całym świecie, z całym światem, o różnych problemach, nie? Muszę jednak dodać, że w większości, pani redaktor, motywacje pójścia na szlaki jakubowe nie są religijne. Myśmy kiedyś o tym pewnie rozmawiali.
I zaraz jeszcze o tym powiemy.
Mianowicie coraz bardziej spada ten procent ludzi, którzy mają motywacje religijne. Niedawno to było 20%, teraz jest 15%. I rzeczywiście ja też to zauważyłem na moim szlaku, ponieważ w każdej alberdze próbowałem wieczorem ogłaszać po angielsku, że każdego poranka 5:30 będzie msza katolicka. Przez 2 tygodnie byłem sam. Mimo, że byłem otoczony fantastycznymi ludźmi, świetnymi, bardzo życzliwymi, przyjacielskimi. Z Australii było dużo osób tym razem, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, z Węgier. To jest właśnie ta rzecz. Natomiast reasumując ten wątek, rzeczywiście wchodzi się w jakąś taką przestrzeń metafizyczną nawet, nie? Czyli ponadfizyczną, taką, która powoduje, że jesteś sam, że nagle odnajdujesz siebie, a przez to, że odnajdujesz siebie, odnajdujesz w swoim sercu też Bożą obecność.
Bo to jest takie wędrowanie bardziej samotne albo w małych grupach, czyli tak, zupełnie inne niż tak, na Jasną Górę.
Dokładnie. Ja poprzednio, prawie 2 lata temu, byłem w grupie 4 osób, natomiast teraz postanowiłem sobie pójść samemu i bardzo się cieszę, bo w większości tam pielgrzymi idą sami. Dopiero jak się podchodzi bliżej samego Santiago, to jest już więcej takich grup zorganizowanych, które są komercyjne, idą, są głośne przede wszystkim. To od razu się rzuca w oczy i drażni trochę, że ci ludzie są głośno. A tak idziesz sam, zmagasz się. Widzisz też ludzi, którzy idą też sami. Kontakt, który mamy, to kontakt wzrokowy, uśmiech. Tak, to jest ta droga, która zupełnie różni się od pielgrzymowania na Jasną Górę. To jasnogórskie, polskie w ogóle pielgrzymowanie opiera się na takim wspólnym chodzeniu oddziałów religijnych, tak to nazywamy, które śpiewają razem. To też jest fajne, zwłaszcza dla ludzi starszych. Niesie ta grupa. Różańce wspólne. Tu jest zupełnie inaczej. Tu zaleca się, żeby skoncentrować się na pielgrzymowaniu indywidualnym, czyli na Bogu, na refleksji, na tym, że jesteś samemu. Nie?
Ale to jest też chyba ciekawa wskazówka dla ludzi, bo nie każdy w takim pielgrzymowaniu na Jasną Górę odnajduje siebie.
I to jest bardzo ważne, pani.
I może odnaleźć to na Camino.
Ja to w zasadzie, przyszło mi to do głowy, jak teraz mieliśmy to Camino lokalne tutaj, Drozdowo-Jedwabne w sobotę. Co więcej, coraz więcej osób, zwłaszcza z tego pokolenia, pani redaktor, z wykształconych bardziej bym tak powiedział, nie? Oni generalnie traktują pielgrzymki tego typu, jak na Jasną Górę, czy takie lokalne pielgrzymki maryjne, tak to nazwijmy, jako coś, co jest przejawem religijności ludowej. Natomiast sami chcąc odnaleźć siebie, a dzisiaj człowiek potrzebuje się odnajdywać nieustannie, musi siebie szukać motywacji, dla nich tego typu formuła jest do zniesienia i to biorą to, idą. Chińczycy nawet. Rozmawialiśmy z Chińczykami wielokrotnie.
I dlaczego oni na tę drogę wyruszają?
Chcą znaleźć siebie samych. Mhm. Chcą odnaleźć siebie, chcą odpocząć. Poznałem też osobę, akurat Polkę, jedyną Polkę, którą spotkałem, która w ogóle się ukrywała. Mówiła, że jest z Niemiec. Mhm. Ale potem się wydało, bo zaczęła przez telefon po polsku rozmawiać, czystą polszczyzną. Ona mówi, że w tym roku przechodzi wszystkie szlaki. Cały rok ma taki rok, bo to jest pedagog, nauczyciel, rok urlopowy. Idzie przez wszystkie szlaki. Po to, żeby na nowo odnaleźć siebie gdzieś tam. Ja mówiłem poprzednio, kiedy byliśmy na szlaku, spotkaliśmy taką młodą Koreankę z południa, Izabel, która szła rok wcześniej szlakiem francuskim, zupełnie z takich powodów niereligijnych, po to, żeby się przejść, żeby zobaczyć, jak to jest, sprawdzić się, a na koniec drogi poprosiła w Santiago o chrzest. I wtedy, kiedy ją spotkaliśmy, to ona szła w pielgrzymce dziękczynny, tym szlakiem portugalskim, od Lizbony do Santiago, aby podziękować za dar wiary. To tak różnie bywa, nie? Ale generalnie rzeczywiście, nazwijmy to, pani redaktor, że jest to szlak w jakimś sensie odpowiadający na potrzeby wielu młodych ludzi, bardziej wykształconych, dużych ośrodków, żyjących jako single, bardziej odpowiadający na ich potrzeby duchowe.
No właśnie, bo napisał ksiądz na Facebooku, że to jest w ogromnej mierze droga ludzi niewierzących, a tak, jednocześnie poszukujących czegoś nieodgadnionego. I pewnie nasi słuchacze mogą być tym zaskoczeni.
Ja jako ksiądz, pani redaktor, jestem przekonany, że konsekwencje poszukują absolutu, którym jest sam Bóg, nie? Nawet o tym nie wiedząc. Ale czegoś szukają. Nawet nie, trudno im jest to nazwać. Kiedy patrzą na przykład na mnie i widzą, że jestem księdzem, to się buntują, nie? Natomiast ja też napisałem w tym poście bodajże, że jakie metody użyć dzisiaj, bo my w kościele myślimy o ewangelizacji ludzi, zwłaszcza niewierzących czy nieuchrzczonych. Jakie metody dzisiaj użyć, chociażby na takim szlaku, kiedy zachęcam do mszy świętej, nie przychodzą. Kiedy mówię im o Bogu, nie chcą słuchać. Więc jakie metody ewangelizacji użyć? I napisałem, że moim zdaniem metodą dzisiaj najbardziej skuteczną jest człowieczeństwo.
Obecność, bycie.
Może kiedyś ktoś zapyta, dlaczego jesteś takim fajnym człowiekiem? Skąd to bierzesz, nie? Mhm. U nas w Łomży zmarł niedawno pan doktor Bąkowski, znana postać. Ja go kiedyś pytałem, on był znany jako człowiek, lekarz człowiek, nie? Który przyjmował ludzi w mieście. Na pogrzebie był tłum ludzi w Górnym Kościele Miłosierdzia Bożego, jak na Dniach Młodzieży mniej więcej. I on zawsze mi mówił, człowieczeństwo jest drogą do serca człowieka. I się pytam, czy ktoś pana zapytał kiedyś, dlaczego pan taki jest? Raz. Mhm. I wtedy powiedziałem, jestem dlatego, że wierzę w Chrystusa, że wierzę w Ewangelię, nie? To jest droga człowieczeństwa dzisiaj.
I to zmieniło to Camino właśnie i te spotkania z ludźmi poszukującymi, niewierzącymi, zmieniły trochę księdza perspektywę na ewangelizację?
Na pewno tak, chociaż ja zawsze przeczuwałem, że to jest ta droga, bo mam do czynienia z ludźmi tego typu wielokrotnie, nawet w Łomży, w naszej parafii, panie redaktorze, którzy nie przyjdą do kościoła normalnie, tak, ale przychodzą czasami pogadać, poza liturgią, bo się gdzieś tam zniechęcili. I trzeba szukać, trzeba im dać czas, czyli człowieczeństwo, dać im siebie, dać im swoje możliwości. Nie? Camino jest przykładem tego, że dzisiaj w prawie 100%, to nazwijmy, niewierzący, idący tą drogą, mogą być ewangelizowani, ale tylko przez postawy bycia człowiekiem. Miłości, akceptacji, rozmowy, bycia razem, zaprzyjaźnienia się.
Ale to znaczy, że ludzie cały czas poszukują, mimo tego, że świat im mówi, skup się na sobie, skup się na tym, co jest tu i teraz, to jednak jest w człowieku potrzeba, szukanie.
To jest niezwykłe, to też moje odkrycie, że cały czas człowiek szuka czegoś nadzwyczajnego. I zawsze będzie szukał. To, co powiedział święty Augustyn. Niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Bogu. Nie? Tyle czasu cię szukałem, mówił o Bogu, aż cię w końcu znalazłem. Mi się też podoba tam definicja kardynała Rysia, który przywiózł definicję ewangelizacji z Rzymu, z synodu o ewangelizacji. Oprócz tego człowieczeństwa, mówi kardynał, trzeba robić tak. Pokochać jednego człowieka, konkretnego człowieka wraz z Bogiem i wyruszyć z nim w drogę. To jest strasznie trudne, bo my mamy taką naturę trochę ludową, tłumy w kościele, dużo ludzi, spowiadamy tylko w niedzielę, rzadko się spotykamy z ludźmi twarzą w twarz, a dzisiaj istotą rzeczy jest to, co ja zobaczyłem na Camino. Pójść w drogę z konkretnym człowiekiem i mu towarzyszyć.
A spotykał ksiądz ludzi nie tyle niewierzących, ale zbuntowanych?
Jednego Węgra. On się mnie zapytał, dlaczego trzymam ten różaniec, bo po drodze modliłem się różańcem. był bardzo zaskoczony, bo on był z kraju katolickiego, przecież Węgry to kraj katolicki. I okazało się nagle, że taki sam PR Kościół katolicki, czasami jak w Polsce, ma również w innych krajach Europy, między innymi właśnie na Węgrzech. Był zmotowany, powiedział, że Kościół go nie interesuje, księża go nie interesują i żebym się na to oddalił.
To dlaczego ruszył w tę drogę?
No właśnie z tych powodów, o których mówiliśmy. Szuka czegoś, szuka kogoś. Z ciekawości już go nie pytałem, bo nie chciałem go denerwować.
No właśnie, zdenerwowany pielgrzym.
Ale jedna z takich młodych Chinek z Szanghaju mnie zapytała też o Pismo Święte, bośmy mieli okazję odpocząć na jednym z postojów. Miałem wtedy Pismo Święte. Rozmawialiśmy o Pismie Świętym, była bardzo zainteresowana, chociaż nie jest z kręgu chrześcijańskiego, jest wyznawcą buddyzmu nawet. Wyznawczynią buddyzmu, nie? Niezwykłe doświadczenie. Ja w ogóle uważam, że to jest właśnie Kościół taki ciekawy. Bo Kościół, nam się ten Kościół ukształtował tutaj w polskich realiach, zwłaszcza jako taki jednolity, który robi to samo, wierzy tak samo. Ludzie mają mieć podobne zachowania, podobne reakcje. Ale wydaje się, że taka jest Europa Zachodnia, taki jest w ogóle zachodni świat, Ameryka, Australia i tak dalej, że spotyka się tego typu ludzi. To będzie Kościół przyszłości. Dotknąłem pani redaktor Kościoła przyszłości. I my musimy też zmienić swój sposób patrzenia i reagowania.
I to trochę wytrząsa ze strefy komfortu, sprawia, że człowiek jest taki
trochę
wypchnięty?
Tak, trochę tak. A z drugiej strony nadaje jeszcze inny rodzaj komfortu. Bo widzisz, że twoja posługa może mieć znaczenie bardzo indywidualne. Zresztą do każdego człowieka jesteś z nim, nie? Księża się martwią łącznie ze mną, że kościoły będą puste, nie będziemy mieli z czego remontować. Miłosierdzia Bożego chociażby, potężny obiekt. A z drugiej strony to jest jakby naturalna kolej rzeczy chyba dzisiaj, że przechodzimy na to indywidualne duszpasterstwo. Jak studiowałem kiedyś pastoralną 25 lat temu, to się po raz pierwszy pojawiał termin towarzyszenie duszpasterskie, indywidualne. Wszyscy wtedy byli zaskoczeni w Polsce, jak to indywidualne, nie? A dzisiaj się okazuje, że to będzie przyszłość. Dzisiaj trzeba z każdym człowiekiem poprasować, porozmawiać, przekonać go albo nie.
Czasami skłonić do rozmowy?
Czasami zdarza się też tak, że ktoś przychodzi sam, bo czuje łaskę wiary, jak ta Izabel z Korei Południowej. Nie? A to jest też dokładnie Kościół przyszłości. Może u nas w Polsce, czy zwłaszcza tu na Podlasiu, w naszej diecezji to jeszcze trochę potrwa. Mhm. Ale tak będzie, jak na Zachodzie. I to jest też piękne.
A łatwiej jest iść samemu, bo można w 100% o sobie decydować, czy w grupie, bo można się oprzeć w jakiejś trudnej sytuacji?
Czasami łatwiej tak, czasami łatwiej tak. Ja doświadczyłem obu rodzajów pielgrzymowania. To pierwsze było, jak powiedziałem, w grupie czteroosobowej. Zawsze szedłem na samym końcu. Było łatwiej, bo oni dbali o moje sprawy egzystencjalne. Mhm. Tutaj musiałem sam zadbać o pranie, o jedzenie i tak dalej. Ale dla mnie to był bardzo ważny czas i chyba lepszy niż nawet to pielgrzymowanie w grupie, kiedy mogłem pójść sam zupełnie. Być sam 2 tygodnie, to się mi nie zdarzyło już, nie pamiętam, od niepamiętnych czasów.
I czego się ksiądz o sobie dowiedział? Czy można się jeszcze po 30
redaktor,
latach kapłaństwa czegoś o sobie, jako o księdzu,
wybaczy pani,
dowiedzieć?
Ale nie jestem pewien, czy mógłbym ujawniać tę wiedzę. W każdym razie dowiedziałem się o sobie sporo rzeczy, ale takich jako pewnego rodzaju postulaty, które mógłbym realizować w swoim życiu jeszcze. Zobaczyłem też jakoś przestrzeń też oczywiście ciemności mojego serca, ale też zobaczyłem przestrzeń światła. Rozmawiałem, dużo się modliłem, nie tylko różańcami, medytacjami różnymi. To spowodowało, że chyba jestem już przygotowany na wszystko teraz. Nie? Mogę na przykład, pani redaktor, nawet dzisiaj pojechać na przykład do Francji, tam posługiwać. To jest też fenomen chrześcijańskiego podejścia, które daje Camino, że twoim domem jest Słowo Boże. Nie konkretny dom, czy budynek, czy parafia. To jest dzierżawa, którą otrzymujesz od Boga. Ale twoim domem jest Słowo. I jak cię pośle biskup, czy ktoś inny, gdzie indziej, żeby to słowo ogłosić, to jest twój dom. Francja, Niemcy, Afryka, Stany Zjednoczone. Tego się też, może nie tyle dowiedziałem, co też odkryłem to sobie, że jestem duszpasterzem dla wszystkich. Wszędzie mogę posługiwać.
A co jest ważniejsze, droga czy dojście do celu? Bo powiedział
droga.
Ksiądz... Właśnie, bo powiedział droga. Ksiądz o tych pielgrzymach, którzy pewnie autokarem albo samolotem gdzieś do celu waszego pielgrzymowania dotarli, byli tacy głośni, właśnie niewyciszeni, bo to droga... Wycisza.
Tak, droga jest kluczem, moim zdaniem, fundamentem, aczkolwiek po raz kolejny zafascynowany jestem w ogóle bazyliką świętego Jakuba w Santiago de Compostela, zwłaszcza tym wielkim frontonem. To można usiąść i po prostu siedzieć, mieć otwarte usta, otwarte oczy i się zachwycać nieustannie. Coś niesamowitego.
Ale może to wyciszenie powoduje, że ten zachwyt
być
jest
może,
łatwiejszy.
Tak, być może tak.
Musi
może
się
tak.
Gdzieś wysiada z autokaru, tak. Patrzy.
Więc, i... Rzeczywiście, to jest tak, że droga jest ciekawsza niż sam finał. Bo finał to jest dojście, to jest modlitwa, to jest Eucharystia, która kończy słynny ten wielki trybularz. A propos właśnie osób, które nie są niewierzące, no, na tym przyświętym, jak już doszedłem do celu, oni totalnie, tam w większości Kościół nie reagował na przyświętą, bo oni nie mogli reagować, bo nie wiedzieli jak. Ale kiedy pod koniec przyświętej zaczęto rozpalać ten trybunał i nim machać, wszyscy wyciągnęli telefony, wiedzieli jak reagować. Mhm. Więc w jakimś sensie to ma takie znaczenie turystyczne też dla nich, nie?
Mamy też w diecezji nasze lokalne Camino. Ksiądz był jednym z inicjatorów?
Tak, 6-7 lat temu, wspomnieliśmy to ostatnio.
I w weekend?
W sobotę dokładnie.
Wyszliście na szlak.
To kamino wspólne, czyli wspólne przejście odbywa się w sobotę w okolicach święta świętego Jakuba Apostoła. Akurat w tym roku to był ten dzień, 25 lipca, jego święto. Dotarliśmy do Drozdowa na mszę świętą odpustową i stamtąd wyruszyliśmy grupą około ponad 100 osób do Jedwabnego. Dalsze było około 40 osób, to razem było dwa razy tyle, może więcej, bo dwie parafie to organizowały. Oprócz nas dołączyła się parafia Krzyża Świętego tu z Łomży z księdzem Andrzejem Godlewskim, proboszczem. Doszły też jakieś osoby z Jedwabnego, również z Drozdowa. Natomiast ja już mówiłem przed wejściem na antenę, że trochę jestem rozczarowany, mimo że jestem zadowolony. Ponieważ okazuje się, że nie damy rady przed 20 km w takiej grupie utrzymać ducha Camino. Tego Camino prawdziwego, tego pielgrzymowania gdzieś tam z Portugalii, czy Hiszpanii, czy z Francji. Bo to jest ten duch indywidualny bardziej. Duch nawet kilku osób, gdzie każdy idzie w skupieniu. Tu oczywiście wdarł się nasz polski akcent, czyli tuba, śpiewy, różańce. I bardzo dobrze. Jak powiedział mi ksiądz dziekan z Jedwabnego, nie martw się, tego nie zmienimy. Ale możemy zaprosić ludzi, aby w najbliższych miesiącach przeszli sami jeszcze. Mhm. Albo po dwoje, po troje ten szlak.
Nie? Paszporty pielgrzyma były w tym roku?
Tak, wydrukowaliśmy paszporty pielgrzyma. I one są to do odbioru, są specjalne pieczątki w Drozdowie i w Jedwabnym. Zresztą kiedy planowaliśmy ten szlak, z dużej też wydatnej pomocy dwóch samorządów, Piątnicy, bo to gmina Piątnica i miasta Jedwabne, to ich terytoria, to też samorządy były bardzo zainteresowane tym. Pomogły nam ten szlak zorganizować, chociażby wytyczyć trasę oraz ją oznakować, bo trasa jest tak samo dobrze oznakowana, jak na samym Camino portugalskim czy hiszpańskim.
Czyli taki paszport pielgrzyma można
wziąć z Drozdowa, czy z Jedwabnego i otrzymać trzy pieczątki.
Na razie dwie. Kościoły świętego Jakuba oczywiście.
Na razie dwie, tak. Mm-hmm. Dwa kościoły, dlaczego tak. Właśnie Drozdowo i Jedwabne, bo te dwa kościoły noszą imię świętego Jakuba. Natomiast dwie pieczątki na razie, czyli Drozdowo i Jedwabne i pracujemy nad trzecią pieczątką, którą będzie można uzyskać w Olszynach. Parafia Olszyny jest dokładnie na w powie drogi między tymi.
Czyli samemu można na spokojnie przejść. Można, Państwa, można. Nie trzeba tutaj
nawet zachęcam,
czekać,
żeby to robić.
I jak długi jest ten...
20 kilometrów dokładnie. Może kilkaset metrów. To idzie się z 5 godzin do 6, jak ktoś jest słabszy.
Czyli no nawet spokojnie. Weekend można sobie weekend. Poświęcić
tak,
na to, żeby przejść. No dobrze, już zerkam na zegar powoli, musimy zmierzać do końca, więc zapytam jeszcze o inwestycje w parafii. Takie dzień przychodzą do głowy, czyli po pierwsze ołtarz papieski.
To się już powoli, dzięki Bogu, kończy. Ołtarz papieski, nakładamy, jak pani pewnie widziała, tę kostkę, cegłę. Ciągle jest na wykończeniu mozaika, która też się powoli kończy. No i kolejne inwestycje to sufit w kościele górnym, ale też takie rzeczy pomniejsze, czyli malowanie zewnątrz domu parafialnego, no mamy takie przestrzenie, remont kancelarii, ale generalnie najważniejszą rzeczą, która nam pochłonie wiele czasu, środków pewnie, to jest właśnie górny kościół, który nie tylko będzie wymaga jakiejś zmiany samego sufitu, ale też uporządkowania wewnętrznego, bo jak się mozaika pojawia, całościowa, ona ma 120 metrów kwadratowych, największy Jezus miłosierny w regionie, to wtedy wszystko inne będzie mniejsze. I podejmujemy wiele rzeczy, żeby ta mozaika sama w sobie mogła oddziaływać.
I żeby nie rozpraszała.
Autorzy mówią, ci, którzy projektują to wszystko, że to jest kościół, który ma naturę surową. Powinien mieć taki bardziej surową naturę. Czyli centrum głównym jest mozaika. Dużą rolę odgrywa sama cegła. Te podciągi takie białe. Posadzka oraz ławki. To się powinno razem. Pracujemy też i też już wchodzimy w taką pracę zaawansowaną na kaplicę adoracji wieczystej, czyli jak ktoś zna nasze terytorium, a pani doskonale zna kościół, to jest ten kościółek, który był kiedyś kościółkiem cmentarnym, kaplicą cmentarną na cmentarzu polskich żołnierzy i carskich żołnierzy.
Jeśli chodzi o tę mozaikę, to jest bardzo precyzyjna i czasochłonna praca. Wiem, że ksiądz odwiedził pracownię.
Bardzo kosztowna. Tak. Byłem dwa tygodnie temu w pracowni. Dobrze się to wszystko układa, nie? Natomiast nie będę zdradzał sumy, jaką trzeba wyłożyć, ponieważ to jest ciekawa rzecz, że postępy prac nad mozaiką są wprost proporcjonalne do ilości pieniędzy, które inwestujemy. Ale to jest drogi projekt, ale piękny i myślę, że będzie znany w całym regionie.
A kiedy mniej więcej już?
Jeszcze w tym roku.
W tym roku.
Tak, być może uda się, bo zostały dwa tak zwane boki, jak pani pamięta, do odpustu świętej Faustyny, może nam się udaje je, czyli do końca września zamontować.
To już zaraz.
I w czasie misji, bo też będą misje, święte misje, też jakoś poświęcić ten.
A ołtarz papieski mniej więcej?
Tu kiedy... Do końca sierpnia myślę, będzie już gotowe całkowicie, bo już pierwsza część prawie jest gotowa, tylko została druga część do samo położenie już samej tej kostki, która koresponduje kolorystycznie z kościołem górnym. Do końca sierpnia, do końca wakacji.
I będzie można się wybrać.
I my też będziemy chcieli go poświęcić jakoś oficjalnie.
To czekamy. Ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, był naszym gościem dnia. Dziękuję.
Dziękuję i powiem tak zupełnie przenośnie, ale też zupełnie konkretnie. Buen camino. Albo po portugalsku buen camino. Idźcie, idźcie. Naprawdę, droga jest piękna.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki. Nasz gość dnia.